Drodzy Państwo, witamy na antenie Radia Maryja naszego pierwszego rozmówcy. Gościem jest nim pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Witamy panie doktorze.
Witam serdecznie.
Panie doktorze, finanse, ekonomia, temat ważny zawsze, tym bardziej teraz w naszych czasach obecnych.
Trudnych.
Trudnych, no właśnie, dlatego ważny.
I niepewnych.
No właśnie. I jak to wygląda, panie doktorze, ta niepewność? Ubierzmy ją w konkrety. Propozycje rządu, zacznijmy od podatków, zmiany, korekta Polskiego Ładu, jeśli chodzi o podatki, obniżenie od 1 lipca dolnej stawki PIT 12%.
Na 12%.
Mhm. Tak. Tu prosiłbym o komentarz, potem likwidacja ulgi dla tak zwanej klasy średniej, potem możliwość dla przedsiębiorców wyłączyć składki na ubezpieczenia zdrowotne z podstawy opodatkowania, powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców i zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. To tak trudno brzmi, ale może pan nam to uprości.
No wszystkie te zmiany wracają po części do oczekiwań, które na początku przy wprowadzeniu Polskiego Ładu były. Polski Ład miał być prostszy, zrozumiały, jednoznaczny i powodujący, że rzeczywiście tym grupom, które mniej zarabiają, jest pewność, że nastąpi zwiększenie dochodu do dyspozycji. Więc te rozwiązania, które później się pojawiło, one nie do końca były prawidłowe i okazało się rzeczywiście, że wielu z nas, z tych mniej zarabiających osób, poczuło utratę wartości dochodu. Wówczas stworzono rozwiązania i ulga dla klasy średniej i poszukiwano różnego rodzaju mechanizmów, dzięki któremu nastąpiłoby zniwelowanie tej luki, która się pojawiła w momencie, kiedy podwyższono składkę zdrowotną. Bo to był clue problemu, że z podatki rzeczywiście obniżono, ale równocześnie podwyższono obciążenie wynikające ze składki zdrowotnej i nie nastąpiła rekompensata wzajemna tych wielkości. Dzisiaj idziemy w kierunku uproszczenia, czyli rząd poszedł skierował się w takim kierunku, by powiedzieć, nie będzie żadnych dodatkowych ulg, bo ta ulga dla klasy średniej jest niezrozumiała, nieprawidłowo funkcjonująca. Zmniejszymy podatki do 12%, czyli uruchommy część pieniędzy, którą ludzie i tak zarobili, zamiast im zabierać w postaci podatku, dajmy możliwość działania. Dla przedsiębiorców uprośćmy rozwiązanie związane z kwestią składki zdrowotnej, ale co ważniejsze, jest możliwość, czy będzie możliwość tego, żeby zweryfikować, czy model wybrany rozliczenia jest rzeczywiście opłacalny i prawidłowy i najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której na przykład ryczałtowcy będą mogli sprawdzić, czy nie chcą wrócić do zasad ogólnych rozliczenia swojego podatku. Wszystkie pozostałe elementy zwiększają, czy propozycje zwiększają dochód do dyspozycji. Mamy do czynienia z ogromną inflacją, mamy do czynienia z utratą dochodu realnego i trzeba zwiększyć możliwość dochodu do dyspozycji przy założeniu, że nie robimy presji na podnoszenie wynagrodzeń, bo presja na podnoszenie wynagrodzeń w przypadku zwiększonej inflacji jest zawsze bardzo duża i ludzie wówczas idą do swoich pracodawców, zwiększają tą presją wynagrodzenia, tym samym łącznie zwiększają koszty pracodawców i przekłada się to na dalsze podwyższanie cen w sklepach, cen usług, dóbr, które kupujemy. Więc mechanizm jest przyjęty prawidłowy. Po pierwsze uprościć rozwiązanie, spowodować, że będzie to rzeczywista korzyść odczuwalna już bezpośrednio miesiąc, w każdym miesiącu u każdego z nas, oczywiście w tej części populacji, która mniej zarabia, no bo takie były założenia systemu. System ma być bardziej solidarnościowy, ma spowodować, że ludzie więcej zarabiający będą ponosić większy koszt podatkowy w relacji do tych mniej zarabiających, którzy powinni mieć mniejsze obciążenia podatkowe.
Ale czy pojawiła się ta możliwość odliczania składki zdrowotnej w tych propozycjach?
W tych propozycjach są rozwiązania, które mają upraszczać to rozwiązanie. Ma być rozwiązanie przede wszystkim, znaczy ja, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, czy ta propozycja akurat się pojawiła, bo te elementy jeszcze nie zostały uchwalone. Jest to cały czas w procesie przedstawienia na poziomie Rady Ministrów i dopiero później pójdzie do parlamentu, ale rozwiązanie odliczalności, bo to musiał być to model związany z odliczalnością składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Tego rozwiązania w modelu ja nie pamiętam, żeby takie rozwiązanie było zaprezentowane. Może się mylę, jest albo nie jest, ale nie jestem w stanie w tym momencie potwierdzić. Pamiętam o tych rozwiązaniach, które teraz prezentowałem. Mhm.
A jak pan skomentuje takie obiekcje, że obniżenie składki podatku PIT niekorzystnie wpłynie, odbije się na samorządach, mniejsze wpływy do budżetu samorządów tutaj mogą być?
No, zawsze to jest ryzyko, dlatego że faktycznie jest tak, że podatek PIT jest źródłem finansowania wydatków samorządu. No to, co jest tym mniejszym ryzykiem, to jest to, że rzeczywiście następuje zwiększenie wynagrodzeń i te wynagrodzenia rosnąc powodują, że ta utrata wpływów podatkowych nie musi być aż tak znacząca. Państwo powinno przeliczać i budować mechanizm rekompensaty w przypadku, gdyby się okazało, że te straty dla samorządu się pojawiają i przedstawiać inne źródła finansowania, bo samorząd jest rzeczywiście takim silnym inwestującym w bezpieczeństwo tej populacji lokalnej. Na pewno będą to zmniejszenia wpływów, no bo naturalnym jest, że jeżeli ta składka podatkowa jest jakby na niższej wartości, no to udział w tym momencie w tej łącznej puli środków ściągniętych w samorządzie będzie mniejsza, bo i ta kwota będzie mniejsza, bo podatku ma być z tego źródła mniej. Mhm.
W każdym razie, jak wynika z obliczenia resortu finansów, wynika, że z tych obniżek skorzysta około 25 milionów osób, które się...
To jest tak, bardzo szeroko populacyjne rozwiązanie, no przede wszystkim te zejście 17-12% składki podatkowej, tego opodatkowania naszego dochodu.
Jakieś antidotum na inflację. Panie doktorze, a kwestia tutaj kredytów, stopy kredytowe poszły w górę, a więc też i koszty kredytów poszły w górę. W kwietniu o 1 punkt procentowy Rada Polityki Pieniężnej podniosła te oprocentowanie tutaj kredytów. Jak to wygląda? Czy tutaj są jakieś, no bo tu są kredyty różne, no jeszcze młode małżeństwa, no bo kto bierze kredyty? Ludzie na dorobku najczęściej. I jak ta sytuacja tutaj teraz wygląda?
No ta sytuacja się robi coraz trudniejsza, dlatego że banki zachowują się w taki sposób, że automatycznie przenoszą koszt związany ze zwiększeniem stóp procentowych podejmowanych wynikających z decyzji Rady Polityki Pieniężnej na kredytobiorców i natychmiast radykalnie podnoszą koszty kredytu i raty kredytowej. A co zadziwiające, w ogóle nie ma ruchu na stopie depozytowej, czyli nasze pieniądze, które deponujemy w bankach, są oprocentowane na skandalicznie niskim poziomie, na poziomie 1%. Mamy do czynienia z inflacją już 11%. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to oprocentowanie kredytu jest naprawdę radykalnie wysokie, a równocześnie 1% oprocentowania depozytów. To jest zjawisko, które powinno podlegać ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i samego Narodowego Banku Polskiego. Powinniśmy wdrożyć mechanizmy, które by wymusiły na bankach podwyższenie stopy depozytowej, bo tylko tym, w moim przekonaniu, mechanizmem jesteśmy w stanie doprowadzić realnie do zmniejszenia inflacji, dlatego że same podwyższenie stóp procentowych i przekładanie dodatkowego kosztu na konsumenta również, ale nie tylko, bo przecież przedsiębiorcy też pożyczając pieniądze mają dzisiaj droższy pieniądz, więc zwiększamy koszty, spowodujemy, że te ceny, które ostatecznie dóbr i usług są prezentowane, również muszą uwzględniać ten koszt i to powoduje też mechanizm inflacyjny. Wbrew pozorom może okazać się, że to rozwiązanie nie będzie przynosiło tego efektu, który powinien być, bo efekt pierwotny, który był założony, jest zakładany w polityce pieniężnej, to jest to, że nastąpi zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu ze względu na trudniejszy dostęp do tego pieniądza. Tylko problem polega na tym, że my przez ostatnie lata, kiedy była niska stopa procentowa, praktycznie zerowa, bliska zeru, mówimy o tej oficjalnej ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej, mieliśmy bardzo łatwy dostęp do pieniądza i bardzo masowo ludzie zaciągali zobowiązania i dzisiaj dla nich skokowo rosną raty, obciążając ich budżety gospodarstw domowych, więc następuje ogromna pauperyzacja części gospodarstw.
Tu szczególnie mówimy o kredytach tych złotówkowych, tutaj dodajmy.
Tak, dokładnie, ale z drugiej strony weźmy pod uwagę, że nierozwiązany problem kredytów odnoszących się do walut obcych, czyli na przykład franka szwajcarskiego, bo on nie jest rozwiązany, cały czas jest patologią, to jest cały czas narzędzie toksyczne, które istnieje w naszym systemie bankowym. Przy ogromnych zmianach kursów, przecież proszę zwrócić uwagę, jak polskie złoto się osłabił w wyniku tych ryzyk, które się pojawiły ze względu na to, że przy naszych granicach jest toczona wojna, niepewności wynikających z samej pandemii, zjawisk kryzysu popandemicznego. To wszystko powoduje, że tam kredyty też radykalnie, koszty obsługi kredytów wzrosły i w ogóle kwoty kredytów do spłacenia dla tych ludzi radykalnie wzrosły. Tam są jeszcze większe problemy niż przy kredytach złotówkowych.
Jak pan ocenia, na ile tu może być pomocna działalność Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Jest taki mechanizm?
Jest taki mechanizm.
Zmiany.
Jest po pierwsze bardzo niski kwotowo, tam chyba, jeżeli dobrze pamiętam, do 2000 zł. To są nieduże kwoty w stosunku do rzeczywistych potrzeb wielu kredytobiorców. Mało tego, są ściśle określone procedury ograniczenia wynikające z dostępności. Ten mechanizm powinien być uelastyczniony. Tam tak naprawdę nie ma pomocy, bo to jest pomoc polegająca na tym, że dzisiaj zmniejszymy ci ratę, de facto zrobisz pożyczkę na spłacenie kredytów. To nie jest w żaden sposób, to jest przesunięcie w czasie obciążenia, które i tak na tobie ciąży. Przez to nie jest to popularne narzędzie, bo to nie jest rzeczywiste wsparcie w sytuacji, kiedy ktoś ma kłopoty. To jest czasowe, tak jak powiedziałem, wsparcie wynikające z tego, że nie masz możliwości spłacania, no to czy masz utrudnione, to my tak naprawdę wspomagamy banki, a nie ciebie. Bo jeżeli pożyczamy tobie pieniądze na spłacenie zobowiązań do banku, to bank czuje się bezpieczny, a nie kredytobiorca. Więc to u nas to wszystko jest tak nazywane, że jest to na rzecz kredytobiorców, na rzecz klientów, na rzecz konsumentów. A tak naprawdę jak przyjrzymy się tym narzędziom, to widzimy, że głównym beneficjentem tego rozwiązania są przede wszystkim instytucje finansowe.
Też głosy krytyczne, jeśli chodzi o Polski Ład, często właśnie są tego typu właśnie, że tutaj banki korzystają, kredytując pewne inwestycje podwójnie.
Ale oczywiście.
I kredytobiorca, i nieraz samorządy biorą kredyty w bankach, a potem to do nich to wszystko wraca oczywiście, a więc...
Oczywiście, znaczy w całym systemie polskim, w modelu gospodarczym, w którym funkcjonujemy, instytucje finansowe, banki są zawsze wygrane. Znaczy dla mnie to jest całkowicie nieakceptowalne, niezrozumiałe. Narracji dużo u polityków jest, które mówią o wsparciu gospodarstw domowych, rodzin, o wsparciu indywidualnych konsumentów, ale rozwiązania, które są potem tworzone, okazuje się, że one są zawsze najbardziej bezpieczne i gwarantujące sukces w postaci wpływów i przychodów i korzyści dla sektora bankowego. To jest naprawdę system, który nie jest zdrowym systemem, bo zawsze ryzyko jest przerzucane tylko i wyłącznie na konsumenta, na gospodarstwo domowe, na rodzinę, a zdejmowane z instytucji finansowej. Ja to pozwalam sobie nazywać taki system świętych krów, naprawdę świętych krów, które po prostu są nie do ruszenia, nie do zweryfikowania systemy, które są dla nich tworzone i zawsze narracja idzie w kierunku takim, że to są systemy oparte o takim krwiobiegu gospodarki i tutaj trzeba to chronić i żeby to cokolwiek się pojawiło w zagrożeniach dla tego sektora, to nagle, nie wiem, świat ma się zakończyć, wszystko ma być totalnie niebezpieczne. Ja usłyszałem wiele wyliczeń, które mówiły, gdyby rozwiązać kredyt franków szwajcarskich w Polsce, to system miałby miliardowe koszty i straszenie nas wszystkich tymi kwotami, a w praktyce zysk sektora bankowego w Polsce to są rzędu 16, 18, 12 miliardów, a nawet spodziewam się w tym roku przy takich wzrastających stopach procentowych i takiej dysproporcji między kosztami kredytu a kosztami depozytów dla banków będziemy mieli do czynienia z sytuacją ogromnego zysku i ogromnej marży, które sektor bankowy wyciągnie z polskiej gospodarki i w dużej części, bo przecież około 50% banków to są banki zagraniczne, zostanie wytransferowany ten pieniądz z polskiej gospodarki.
To jest oddzielny temat tutaj, na pewno ten wątek bankowy, ale swoją drogą ciekawe, dlaczego choćby model islandzki sprzed lat, jak pamiętamy te różne kryzysy, banki.
No i aresztowania bankierów, którzy...
Tak.
bankersów de facto, którzy łamali wszelkie zasady.
Tam w Islandii.
Tak, i tam się udało uspokoić system.
No
tam jest sytuacja, w której żaden toksyczny narzędzie nie pojawi się w systemie bankowym.
I dlaczego ten model nie jest adoptowany w innych krajach, choćby w Polsce, ale tak bym oddzielny wątek, to już nie wchodzimy w to, bo to...
Dlaczego prosta odpowiedź? No, jeżeli jest współpraca bardzo silna sektora bankowego z modelem, z procesem tworzenia prawa dla sektora bankowego, a de facto sektor bankowy sam przynosi rozwiązania dla siebie i część polityków jest bardzo mocno zainteresowanych tym, żeby tego sektora nie skrzywdzić, no to mamy taki wynik, jaki mamy.
A no właśnie. I panie doktorze, króciutko, dosłownie minuta. GUS podał dzisiaj dane dotyczące polskiego przemysłu, gospodarki. No, polski przemysł jest w dobrej kondycji, krótko mówiąc. Jak to pan skomentuje? Bardzo krótko, proszę.
Sektor przemysłowy jest w bardzo dobrej kondycji, bo jesteśmy silnym podwykonawcą i dostarczycielem dóbr i wyrobów dla całej gospodarki europejskiej. Jesteśmy cały czas tańszą gospodarką. Jak się okazuje, nawet ten okres wojenny przy granicy nie jest tak mocno zakłócający, ale te niepewności narastają. Cieszmy się z tego, że się broni nasza gospodarka, że udało się sektor uchronić i w czasie pandemii teraz bezpiecznie prowadzi działania, bo to są miejsca pracy, bo to jest zysk, bo to są inwestycje, bo to jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa całego systemu gospodarczego.
Czy można prognozować, obroni się nasz przemysł w takiej kondycji, czy to raczej jedziemy się rozpędu sprzed wojny?
Jeżeli nie będzie zakłóceń zewnętrznych, jeżeli polscy politycy z gorącymi głowami nie będą nas spędzać w nie swoją wojnę i będą stabilizować gospodarkę, stabilizować bezpieczeństwo społeczeństwa, to będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której przemysł się obroni.
Bardzo panu dziękuję raz jeszcze za naszą rozmowę. Kłaniam się. Naszym gościem był pan dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję raz jeszcze.